Jaka niepodległa Polska, koncepcja niepodległościowa, współczesność. Zaraz rozpoczniemy. Gościem jest pan profesor Adam Wielomski. Ja nazywam się Jarosław Kornaś, prezentuję kanał historyczny Międzywojnie, gdzie też już przeprowadziliśmy dwie rozmowy z panem profesorem. Akurat to dotyczyło kwestii faszyzmu. To będzie taki trochę luźniejszy, tak działa, luźniejszy panel. Też ten panel jest pod patronatem Instytutu Badania Kultury. Będziemy rozmawiali na temat koncepcji niepodległościowych Polski, bo jak dobrze wiemy, był ten okres Polski pod zaborami, a jednocześnie myślano o tym, żeby zbudować z powrotem Polskę, Wielką Polskę. Też były różne właśnie te koncepcje i profesor Adam Wielomski by tutaj nam bardziej omówił, bo mamy do czynienia z tymi dwiema głównymi, czyli koncepcja Dmowskiego, ta narodowa, i koncepcja Józefa Piłsudskiego, która no, była inna zasadniczo. Także jakbyś mógł, Adamie, wskazać te podobieństwa i też różnice.
Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście prawda jest taka, że polskie koncepcje niepodległościowe były bardzo różne i rozmaite. To wynikało przede wszystkim z faktu, iż trzeba sobie zdać sprawę z tego, iż podstawowym jakby problemem polskiej myśli politycznej w XIX wieku, wtedy kiedy Polski nie było, to było utrzymanie pewnego mitu, stworzenia, czy właściwie odtworzenia, restytucji, ładne słowo, Polski takiej, jakim ona była przed zaborami, czyli przed rozbiorami. Stąd też można powiedzieć pewnym dogmatem myśli politycznej polskiej w XIX wieku było utrzymanie granic z roku 1772 roku. To był jakby pewien dogmat, którego długo, długo nie ruszano, podczas kiedy jeśli chodzi o kwestie ustrojowe, to tutaj zmieniało się bardzo dużo w wieku XIX, szczególnie widać narastające, bym powiedział, tendencje takie demokratyczno-republikańskie. Ale jeśli chodzi o zakres terytorialny, to właściwie uważa się, że pierwsi, którzy no, postawili znak zapytania nad granicami z roku 1772, byli endecy, którzy ten znak zapytania postawili gdzieś tak na przełomie lat 80., 90. XIX wieku, podnosząc dwie kwestie. Kwestią pierwszą była granica zachodnia, czyli granica z Niemcami. Otóż granice z roku 1772 nie były dla polskości specjalnie korzystne, dlatego że utrwalały niemieckie zdobycze przez ostatnich no, kilkaset lat, jeśli chodzi o Śląsk, Pomorze Szczecińskie. Dlatego ta kwestia budziła duże wątpliwości. Granica z roku 1772 nie była korzystna. Przede wszystkim ze względu na to, że gdyby podnieść kwestię etniczną i narodową, to do Polski można by dokonać restytucji również Śląska, Górnego Śląska przede wszystkim, na którym mieszkali Ślązacy mówiący mową polską, chociaż oczywiście po śląsku, tak? No i wreszcie Warmia i Mazury, gdzie była duża również część ludności słowiańskiej. My sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy z tego, ale ten proces germanizacji Polaków, a po części Słowian, bo też tak trudno powiedzieć, czy wszyscy byli Polakami, no, ci Słowianie, dlatego że na przykład, nie wiem, Pomorzanie, powiedzmy, ze wczesnego średniowiecza, to wcale z Polską niewiele chcieli mieć wspólnego i z tym Pomorzem ciągle toczono walki, ale w przypadku Śląska tak nie było, polskość tam była wypierana, na przykład w Jeleniej Górze współczesnej. Jeszcze na początku XIX wieku była spora grupa ludności, nie wiem, polskiej czy słowiańskiej, jak jej nazwiemy, która dopiero w XIX wieku została zgermanizowana. Tutaj oczywiście istniał problem, w jaki sposób to liczyć. Jednym z takich metod liczenia, które gminy były polskie, a które nie, liczono parafie. I był między taki, taka metoda, kiedy ostatni raz w parafii danej głoszono kazanie po polsku. I traktowano, że jak już nie było kazań po polsku od dłuższego czasu, to raczej należy się spodziewać, że polskość tam wymarła i zanikła i uległa germanizacji. Stąd też granica z 1772 roku nie odpowiadała endekom, dlatego że oznaczała przede wszystkim, oni tam jeszcze tą Warmię i Mazury by przeżyli. Śląsk był ważny, dlatego że Endecja była ugrupowaniem zdecydowanie prorozwojowym, proindustrialnym, a Śląsk stanowił tutaj no, podstawę. No, dzisiaj, jak wiemy, w gospodarce, tam e-gospodarce i tak dalej, to kopalnie i tego typu rzeczy nie odgrywają takiej ważnej roli może, ale wtedy to była jakby no, być albo nie być jakiegokolwiek polskiego przemysłu. To jest, więc to była pierwsza podział rewizja. Druga rewizja, którą przeprowadzili endecy, szczególnie Popławski i Balicki, to była rewizja granicy wschodniej Polski. Dlatego, że granica wschodnia Polski, zdawano sobie sprawę z tego, że w roku 1772 była, co tu dużo mówić, sztuczna. To znaczy, była to granica stworzona w epoce przednarodowej, kiedy tożsamość narodowa nie miała żadnego znaczenia. No i endecy zdawali sobie sprawę z tego, że w granicach z 1772 roku znajdowały się miliony ludności, jak to wtedy nazywano, ruskiej, bo nie używano wtedy jeszcze pojęcia Ukraińcy i nie używano pojęcia Białorusini, o której wiedziano, że z polskością ona nie ma nic wspólnego. Nie tylko pod względem językowo-kulturowym, bo jest prawosławna, mówi innym językiem i tak dalej, ale się do tej polskości również nie poczuwała, co było bardzo prosto sprawdzić. Wystarczy wziąć jakikolwiek atlas taki historyczny, współczesny i zobaczyć sobie na przykład mapy potyczek w powstaniu 1863 roku, które miało charakter partyzancki. No i widzimy, że jakby no, mamy linię Bugu, potem mamy wysepki tych miejsc, gdzie były potyczki na Wileńszczyźnie czy na Wołyniu, a potem to już jest długo, długo kompletnie nic. Dlatego też było oczywiste, że te ziemie i ich mieszkańcy no, z polskością generalnie niewiele mają wspólnego. No i endecy uważali, że byłby to problem, gdyby państwo polskie, które miało być państwem narodowym, składało się na przykład w połowie z mniejszości narodowych, które się z polskością w żaden sposób nie identyfikują. Inaczej ten problem zdecydowanie chcieli rozwiązać Piłsudczycy, którzy zaproponowali tak zwaną formułę federacyjną, czyli coś takiego, co dzisiaj można by określić mianem pierwszej wersji Międzymorza. Tak, nie jest zresztą przypadkiem, że PiS jako takie ugrupowanie no, postpiłsudczykowskie czy postsanacyjne, tak tą ideą było żyje. I to miała być idea stworzenia federacji złożonej z państw oddzielnych, ale sfederalizowanych, posiadających wspólną armię, politykę zagraniczną i tak dalej, w postaci Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. To był, że tak powiem, pomysł po to, żeby granice z roku 1772 zachować. Chociaż oczywiście musimy mieć świadomość tego, że to wcale nie było takie proste. Po pierwsze, jakby Piłsudski zupełnie nie liczył się z problemem, że powstające narody litewski, białoruski, ukraiński, szczególnie litewski i ukraiński, one powstawały w jednej strony jakby żyjąc niechęcią do polskości, a z drugiej strony żyjąc niechęcią do rosyjskości. To powodowało, że tamtejsze nacjonalizmy powstające wcale nie były polskości przyjazne. Co więcej, zaczynając od góry, czyli od Litwy, no to cały jakby nacjonalizm litewski miał i ma po dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie szczerze, charakter antypolski. Sam to zresztą dostrzegłem, będąc kiedyś w Wilnie, w restauracji, kiedy nie chciano nas obsługiwać, jak byliśmy razem z kolegą, jak mówiliśmy po polsku, tak? A jak już mówiliśmy po angielsku, to już nas ta sama pani chciała obsłużyć, nie było w ogóle problemu. Największe problemy jednakże, czyli jakby Litwa stworzyła nacjonalizm taki, który no, był antypolski. Białoruś nie stworzyła żadnego. I właściwie wtedy jeszcze nie było żadnego poczucia narodowości białoruskiej. To zresztą jakby z tym problemem zetknęli się już Niemcy w czasie I wojny światowej, kiedy próbowali po traktacie brzeskim wykreować państwo białoruskie, które objęło kilka ulic miasta Mińsk, bo trudno nawet mówić o całym, i któremu się bodaj udało zgromadzić około 1000 żołnierzy przez cały czas funkcjonowania swojego istnienia. No i wreszcie był poważny problem z Ukrainą. Ukraińcy częściowo posiadali świadomość narodową, tylko jakby problem polega na tym, że nie ci, którzy byśmy chcieli. To znaczy tą świadomość narodową posiadali ci, którzy byli no, w granicach Galicji austriackiej, a co było pokłosiem i polityki austriackiej, i polityki błędnej krakowskich stańczyków, mianowicie tworzenia narodowości ukraińskiej. Był to nacjonalizm absolutnie wrogi Polsce z tego powodu, że po pierwsze jakby z przyczyn, nazwijmy to, nałożenia się elementów narodowo-klasowych, to znaczy głównie Ukraińcami byli chłopi, a znaczna część Polaków, ja nie mówię, że wszyscy, ale znaczna część to byli ziemianie, więc jakby konflikt o ziemię. To jest pierwszy problem, tutaj istotny. Problem drugi, że no były to ziemie etnicznie mieszane i musiały należeć albo do Polski, albo do Ukrainy. Dla Piłsudczyków było oczywiste, że dla Ukrainy nie mogą należeć tylko do Polski. I w takiej sytuacji próbowali się związać z nacjonalistami ukraińskimi za rzeką Zbrucz, czyli tymi z Ukrainy Środkowej i Wschodniej. A z nimi problem był taki, że nacjonalizm ukraiński tam był bardzo, ale to bardzo słaby. Pamiętam, kiedyś czytałem taką relację ukraińskich nacjonalistów, którzy wzięli udział w wyprawie na Kijów Piłsudskiego, kiedy przeszli rzekę Zbrucz i gdzieś tam któregoś wieczora w karczmie nocowali i tam pili piwo, coś tam jedli kurczaka i coś tam dalej. I przyszła jakaś staruszka i zaczęła coś tam mówić. I po chwili jeden z oficerów Petlury zwrócił się do niej łamanym językiem ukraińskim, żeby mówiła albo po polsku, albo po rosyjsku, albo nawet po francusku, bo po ukraińsku to my nie pani majemy. Także nacjonalizm, do którego się chciał odwołać Piłsudski, nie istniał, można powiedzieć, ten, który nie był skierowany antypolsko. Także jakby tutaj istniał podstawowy problem, moim zdaniem, obozu piłsudczykowskiego, to znaczy, że była to próba zawiązania konfederacji z narodami nieistniejącymi wtedy jeszcze, albo nam wrogimi. Problem obozu z kolei Dmowskiego polegał na tym, że obóz ten chciał na początku zdecydowanie za bardzo sięgnąć na wschód, licząc na polonizację mniejszości słowiańskich. To znaczy wierzono w to, że uda się spolonizować Rusinów, jak to wtedy mówiono, czyli właściwie Ukraińców z Galicji Wschodniej. Wierzono w to, że uda się spolonizować część Ukraińców, tym jeszcze bardziej na wschód, Białorusinów i Litwinów. No i szybko się okazało, że jest to zupełnie niemożliwe. Stąd też linia Dmowskiego tak zwana została potem mocno przesunięta na zachód, tak aby mniejszości narodowe w odrodzonej Polsce nie stanowiły więcej niż 40% społeczeństwa, ponieważ Dmowski uważał, że większej ilości spolonizować się nie da. Ja nie zawaham się powiedzieć, że i tak się pomylił, dlatego że doświadczenie II Rzeczypospolitej pokazało, że nawet tych mniejszości, co były, w żaden sposób nie udało się spolonizować. Także był to podstawowy, bym powiedział, spór jakby tutaj terytorialny. Warto zwrócić uwagę, że obóz piłsudczykowski bardzo małe zainteresowanie miał dla granic zachodnich Polski. To się bardzo rzuca w oczy, chociaż historycy, głównie zdominowani przez Piłsudczyków, mało o tym piszą. Ale to się rzuca w oczy, dlatego że jakby no, powstanie jakieś tam w Wielkopolsce, powstania śląskie, to Piłsudskiego generalnie nie interesowało. I dla Piłsudskiego istota polskości to była gdzieś pomiędzy Warszawą, Kijowem i Wilnem, tak bym to powiedział. I jakby tutaj Piłsudski się zgadzał w gruncie rzeczy na to granicę z roku 1772, czy jakąkolwiek podobną, nie przywiązując do tego wielkiej wagi, dlatego że Piłsudski widział generalnie Polskę jako państwo federacyjne na wschodzie, podczas kiedy akurat no, te ziemie zachodnie były dla endeków pierwszej wagi, dlatego że endecy uważali, jak to napisał Adolf Nowaczyński w jednym ze swoich felietonów, pisząc o Piłsudskim, że on tu się bije o jakieś wsie pod Kijowem, bo jemu się wydaje, że o sile Polski będzie decydowała, czy Polska będzie miała 100 więcej, czy 100 mniej wsi pod Kijowem. A Nowaczyński pisze tak, o sile Polski zadecyduje, czy będziemy mieli Gdańsk, czy będziemy mieli kopalnie na Śląsku, czy będziemy mieli nowoczesną gospodarkę rolną w Poznańskim i przede wszystkim tam, gdzie są Polacy. Także to jest jakby taka, no, można powiedzieć, pod względem, no, choćby już terytorialnym podstawowy spór, w którym tak naprawdę jakby musimy sobie z tego dać sprawę, że wszyscy, zamykając oczy wtedy, politycy i Polacy pewnie też, mieli wizję granic z roku 1772, do których Piłsudski był strasznie sentymentalnie przywiązany, jako człowiek, można powiedzieć, no, wschodniej Polski, podczas kiedy Dmowski, jako urodzony tam na Kamionku dzisiaj w Warszawie, a wtedy pod Warszawą, dla niego Polska to się znajdowała, tak jak powiedziałem, dla Piłsudskiego między Warszawą, Wilnem a Kijowem. Tak dla Dmowskiego Polska to była przede wszystkim Warszawa, Kraków, Poznań. To były polskie miasta, a jak tam na kresach coś się da, to się da, jak się nie da, to się nie da, na tej zasadzie. Ja bym powiedział tak, no, ja się zgadzam z niektórymi, którzy trochę tak mówią żartobliwie, że w pewnym sensie to Bolesław Bierut realizował wizję Dmowskiego państwa narodowego. Wizję, której Dmowski nie był w stanie zrealizować wtedy z bardzo prostego powodu. Masa Polaków, miliony Polaków mieszkały na Kresach. Dlatego tych Kresów nie dało się w żaden sposób porzucić i pogodzić się z ich utratą wtedy. A nikomu jeszcze wtedy nie przychodził w ogóle pomysł do głowy. To nawet nie było rozważane przez nikogo, że można ileś milionów ludzi wsadzić w pociągi i przewieźć. Bo to było możliwe, to przewiezienie i ta wymiana ludności dopiero wtedy, kiedy Niemców się pozbyliśmy z terytoriów aż do, prawda, do Odry i Nysy Łużyckiej. Wtedy zostały wolne terytoria, które można było przewieźć Polaków. Wtedy to było zupełnie, nie mieściło się nikomu w głowie, stąd Endecja cały czas tych Kresów broniła, aczkolwiek nie tak dalekich Kresów jak Piłsudczyzna.
No, ale patrząc się na te granice z potraktacie rzymskim, to mieliśmy do czynienia z setkami tysięcy Polaków, którzy wylądowali po tej drugiej stronie, nazwijmy to kurtyny wtedy, to ziemiaństwo, które zostało, no, pozostawione samemu sobie. I finalnie czy ziemiaństwo, czy też ludność polska zlikwidowana w większości w latach 37-38 przy operacji polskiej. Czy w takim razie twoim zdaniem to ziemiaństwo, ci Polacy, nazwijmy to linią zbrodni, skazani byli już na eksterminację?
Znaczy ja powiem tak, z tego co się orientuję, to ziemia aż tak dużo nie zginęło, bo oni jako lepiej zorientowani i zamożniejsi po prostu się ewakuowali. Zostali głównie chłopi i oni na przykład padli ofiarą czystek Stalina na Białorusi. To była głównie ludność chłopska. Tutaj nie będę ukrywał, że że Mińsk i Mińszczyzna, gdzie się to wszystko wydarzyło i gdzie ludność polska stanowiła większą grupę, była do uzyskania w traktacie ryskim. Sami to dyplomaci radzieccy potwierdzali, że była do uzyskania. I tutaj dyplomaci polscy zdominowani przez Endeków popełnili zdecydowanie błąd, a mianowicie nie chcieli włączyć do Polski Mińska, obawiając się nadmiernej ilości Białorusinów i popełnili błąd taki, że przez to zostawili Polaków na Mińszczyźnie. No z pewnością jest to błąd, który obciąża polską dyplomację.
Tak, ciekawe były zresztą te negocjacje z bolszewikami wtedy w Rydze, gdzie zasadniczo bolszewicy chcieli Ukrainę, Polacy się na to zgodzili, polska delegacja i w tym momencie oni powiedzieli, dobra, to co chcecie, bierzcie co chcecie. I wtedy rzeczywiście odpuściliśmy sobie ten Mińsk. Ja bym trochę przeszedł teraz na...
Znaczy, może do tego Mińska dodam, że co ciekawe, prasa polska ówczesna uważała to, że to dobrze zrobiliśmy. To znaczy, pamiętajcie państwo, że to był rok 20, czy tam 21. Wtedy sobie jeszcze nikt nie wyobrażał, że można kilkaset tysięcy ludzi po prostu wziąć i wymordować. Musimy sobie cały czas zdawać z tego sprawę, że mówimy o systemie totalitarnym, o którym wtedy rozmawiali, z którym toczyli negocjacje pokojowe ludzie, którzy nie mieli zielonego pojęcia, jak taki system może wyglądać. Dlatego im się wydawało, że no trudno, kiedyś może się potoczą losy inaczej. Nie? Ale nikomu tam wtedy nie przyszło do głowy, że można po prostu kilkaset tysięcy ludzi wziąć pod nóż albo wywieźć na Syberię.
Tutaj przeszedłbym też do jednej z takich bardzo kwestii, a mianowicie kwestii, jak już omówiliśmy granice, to dotyczące systemu ustroju państwa, bo czy zgodzisz się z taką tezą, że Polska, ten system polski był, stworzył takie państwo socjalne?
Socjalne?
Tak.
Mówisz o II Rzeczpospolitej?
Tak, tak, mówię o II Rzeczpospolitej.
Nie, państwo socjalne.
Te główne hasła, można powiedzieć, z jednej strony powstał na chwilę ten rząd lubelski, ale te hasła rządu Moraczewskiego, no to były takie bardzo socjalistyczne.
To znaczy ja powiem tak, rząd lubelski, szczerze i uczciwie powiem, w moim przekonaniu podkreślanie wagi rządu lubelskiego, ich tam manifestu i tak dalej, mówię oczywiście o tym z początków niepodległości, jest zdecydowanie bardziej, za bardzo rozdmuchane w polskiej literaturze. Dlaczego ten rząd lubelski jest podkreślany? Dlatego, że jako pierwszy ogłosił się rządem ogólnopolskim, ale prawda jest taka, że nawet nie kontrolował Lublina w całości, parę ulic, trochę jak ten rząd w Mińsku. Na czele rządu lubelskiego był taki pomysł, żeby stanął Wincenty Witos. Witos podobno przeczytał ich manifest i stwierdził, że tacyś bolszewicy i nie pojechał, tak? Także ten rząd lubelski w moim przekonaniu on jest zbyt, ale Moraczewski. Ja powiem tak, Moraczewski wprowadził szereg reform pierwszymi swoimi dekretami socjalnych oczywiście, ale to nie były dekrety jak na nasze wyobrażenie radykalne. 8-godzinny dzień pracy, prawa wyborcze powszechne, również prawa wyborcze dla kobiet. Znaczy mnie, powiedział tak, nie bulwersuje generalnie jakby program tego rządu i zauważmy, że nigdy nie podjęto próby cofnięcia tych reform w Polsce, nawet wtedy, kiedy rządziły ugrupowania prawicowe.
A jeżeli chodzi o prawa kobiet, to nie było tak, że mężczyźni wyszli na ulicy i zaczęli protestować?
Redpilowców wtedy jeszcze nie było, przynajmniej świadomych redpilowców, tak. Generalnie to jest w ogóle ciekawe, bo ja ostatnio pamiętam, że często się pojawiają tam w Dzień Kobiet albo 11 listopada, na przykład na Twitterach czy Facebookach różnych organizacji feministycznych, takie właśnie hasła, że w 18 roku Polki po ciężkich bojach wywalczyły powszechne prawo wyborcze. Takie często się pojawia. Ja powiem szczerze, ale z kim one te boje toczyły? Pytam dlatego, że jeden z pierwszych dekretów rządu Moraczewskiego, czyli rządu niepodległej Polski, był dekretem o ustanowieniu powszechnego prawa wyborczego, równego również dla kobiet. I redpilowcy wcześniej nie manifestowali absolutnie przeciw. Nie znam żadnych protestów, nie znam w ogóle żadnych głosów przeciwnych temu. Z bardzo prostego powodu. Lewica chciała głosowania wyborczego dla kobiet, no bo jest lewicowa i postępowa. Prawica, szczególnie endecja, dlatego że kobiety częściej sympatyzowały z endecją niż mężczyźni. Dlatego jakby nie było w Polsce żadnych sił przeciwstawiających się głosowaniu powszechnemu kobiet. Jakby te siły chcieć znaleźć i szukać, to były rządy zaborcze. A ponieważ ich nie było, to tego problemu nie było, z bardzo prostego powodu zresztą. To znaczy, biorąc pod uwagę polską historię XIX wieku, kiedy po różnych powstaniach bardzo często kobiety zajmowały się gospodarstwem, firmą, utrzymywały rodziny i tak dalej. No, utrzymywanie w Polsce takiej wizji, że kobieta to się tam do niczego nie nadaje, nie jest w stanie pracować, głosować i co tamkolwiek innego. Nie było w Polsce w ogóle takich głosów. Dlatego też jakby no, walka straszliwa kobiet o prawa wyborcze w Polsce trwała mniej więcej 10 minut, czyli od czasu, kiedy Moraczewski podyktował sekretarzowi swój dekret do czasu, jak go podpisał. Także te kwestie w ogóle absolutnie nie budziły żadnych wątpliwości w Polsce.
Teraz przejdziemy do kwestii systemu, bo były pomysły, żeby przywrócić w Polsce monarchię, gdzie kreowały to głównie środowiska monarchistyczne. Chyba Endycja nie była zwolennikiem takiego rozwiązania.
Pomysł monarchii w Polsce był związany ze środowiskami konserwatywnymi, które w okresie I wojny światowej, kiedy Niemcy okupowali Królestwo Polskie, uzyskały, bym powiedział, nadmierną przewagę polityczną w stosunku do swojej liczebności, dlatego że obsadziły przede wszystkim trzyosobową Radę Regencyjną. No, sama Rada Regencyjna z natury pełniła funkcję regenta, czyli jakby jej celem miało być wybranie przyszłego króla. Jak wiadomo, liczba kandydatów była znaczna na króla. Najbardziej chyba znany był książę Habsburg z Żywca, tak? który zresztą, co ciekawe, o czym mało kto w Polsce wie, był Polakiem, uważał się za Polaka. Kiedy w 1939 roku przyszedł Wehrmacht, to oczywiście do jego tam pałacyku przyjechał oficer jakiś tam wyższy Wehrmachtu z Volkslistą, prawda? I książę Habsburg z żywca powiedział, że on jest Polakiem i on nie podpisze Volkslisty, tak? Także zresztą to jest ciekawe, że nawet po wojnie, bo on tam jeszcze już umarł w drugiej połowie lat 40., nawet władze komunistyczne nie podjęły się prób represji go, no bo tak trudno było zrobić z kolaboranta, z kogoś, o kim wiedziano, że nie podpisał Volkslisty. W każdym razie pomysł niemiecki bowiem powołania Rady Regencyjnej to był szerszy, bym powiedział, projekt władz Rzeszy Niemieckiej, powołania w Mitteleuropie, która miała powstać po traktacie brzeskim, całego szeregu takich, bym powiedział, państewek właśnie rządzonych przez lokalnych konserwatystów z władzami monarchistycznymi. W Polsce to miało być właśnie monarchia, jakiś tam, nie wiem, szukano, a to właśnie tego Habsburga, a to jakaś tam boczną linię Hohenzollernów katolicką znaleziono, że można było obsadzić. Na Litwie tam jakiegoś księcia bodajże z Wirtembergi czy skądś obsadzono, jako tam Mendoga któregoś, prawda, chociaż on tam wcale się nie wybrał i nigdy tam nie pojechał. Na Ukrainie miał być hetman, prawda, i hetmanat, po którym miano ustanowić jakąś monarchię ukraińską i tak dalej. Skąd Niemcy tak promowali ideę monarchii? Odpowiedź jest banalnie prosta i kryje się choćby w dostępnej od niedawna książce Naumana Mitteleuropa, czy jak to woli Europa Środkowa po polsku, a mianowicie tam jest zarysowana taka koncepcja Niemiec jako centrum nowoczesnej gospodarki, które będzie uzyskają samowystarczalność ekonomiczną dzięki takiemu konfederacyjnemu sojuszowi z państwami wasalnymi o gospodarce rolnej. I te państwa o gospodarce rolnej miały dostarczać do Niemiec, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ekologiczną żywność zieloną i dostarczać niewykwalifikowanego robotnika do niemieckich fabryk. W zamian za to te państwa wschodnie miały kupować wyroby niemieckiego przemysłu. I to się tak ładnie nazywało, że to będzie właśnie gospodarka połączona, tutaj przemysł, tutaj rolnictwo i że tak powiem, materiał ludzki. I Niemcy dlatego chcieli oddać władzę konserwatystom ze środowisk ziemiańskich po to, żeby oni zahamowali rozwój przemysłu w Europie Środkowo-Wschodniej. Taki był przyczyną tego. I stąd właśnie była również Rada Regencyjna złożona no, ze środowisk takich, nazwijmy to, ziemiańskich, prawda? I które też miały obrać króla, który de facto miał dbać o to, że Polska będzie produkowała zieloną żywność dla Niemiec i za to kupowała, no wtedy samochodów nie było, ale powiedzmy niemiecki tam chemię, niemiecki metalurgiczny pomysł. Ja powiem tak, i w Polsce właściwie się uważa, że przed I wojną światową, no jakby idea monarchii była ideą w sumie stosunkowo normalną, dlatego że poza Francją, czy tam Szwajcarią i Szwajcarią, tak, większość, prawie cała ówczesna Europa była monarchistyczna. I po I wojnie światowej nagle jakby temat znika. Znika kompletnie. Niektórzy historycy, bo to jest pytanie, bo on znika w ogóle z debaty publicznej, znika z gazet. Niektórzy historycy uważają, że Rada Regencyjna jako monarchistyczna w oczach Polaków zaczęła być utożsamiana z opcją proniemiecką i w ogóle wizja monarchii z opcją proniemiecką. A powiem tak, nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak było, ale w każdym razie problem jakby z dnia na dzień znikł. Być może również fakt, że naszym głównym sojusznikiem na kongresie wersalskim była Francja, miał znaczenie, dlatego że, co tu dużo mówić, wolnomularstwo francuskie było bardzo antyklerykalne i republikańskie i być może, że państwo, które byłoby państwem monarchicznym, jeszcze monarchią katolicką, nie mogłoby uzyskać poparcia Francji. To Niemcy zrozumieli, dlatego ogłosili szybciutko republikę, bo zrozumieli, że jako republika Francja im podyktuje lżejsze warunki pokoju.
A czy ja bym widział tutaj inny trop, a mianowicie Stany Zjednoczone i Wilsona, który był największym wrogiem wszelkich monarchii i można powiedzieć, że to za jego rękami dokonano właśnie takiej anihilacji systemów monarchicznych, bo tak jak wspomniałeś, upadło, cesarz niemiecki musiał zbiec do Holandii i po to właśnie, żeby mieć lepszą kartę przetargową do rozmów pokojowych w Wersalu. Niemcy stały się nagle tą demokracją, gdzie mogli powiedzieć, zły monarcha już opuścił, my jesteśmy krajem demokratycznym, demokratyzującym się, gdzie przekazano władzę w ręce socjaldemokracji, która tam miała się zająć kwestią robotniczą. No, Austro-Węgry tak samo padły i ta Rada Regencyjna nagle w pewnym momencie stała się takim wielkim sierotą.
Tak, tak, to zresztą podobnie było z monarchistami na Węgrzech. Dlatego, że tam też Habsburg próbował dwukrotnie wjechać na Węgry po objęciu tronu. Został dwukrotnie zatrzymany przez regenta Horthyego, który w jego imieniu pełnił władzę. Tak, ale za każdym razem również z wielkim poparciem Francji, która groziła interwencją zbrojną własną wraz z sojusznikiem rumuńskim przeciwko wszelkim próbom restauracji monarchii.
A czyli jeszcze z regentem Horthym, to jest taka słynna anegdota, jak Węgry wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym w czasie II wojny światowej i tam przychodzi ten asystent Roosevelta do Roosevelta mu zgłasza, że Węgry wypowiedziały wojnę, a ten pyta się, czy my graniczymy z Węgrami, a ten asystent mówi, że nie. Aha, a kto tam, co to jest za kraj? On mówi, że to jest monarchia, a kto jest królem? Królem jest regent, aha. Dobrze, a kto z regentem, kto jest? Admirał Horthy. Okej, okay, a do jakiego morza mają dostęp? Nie mają do żadnego. I na to Roosevelt mówi, nie rozumiem tych Węgrów.
Także tutaj... Anegdota ponoć prawdziwa.
Tak, ponoć tak. I no to już tak do brzegu schodząc, no mamy sytuację taką, że wygrywamy tą wojnę o, nazwijmy to, te granice, to raczej te granice się kształtują nasze. I dochodzi no to jest już do takiej twardej walki o władzę, bo narodowa demokracja, zresztą ja ze Stanisławem Żuławskim na kanale Międzywojnie mamy nagranie właśnie dotyczące tego, jak doszło do odzyskania niepodległości i mamy rok 21 po traktacie ryskim i narodowa demokracja, która wcześniej odpuściła walkę o władzę, żeby nie poświęcić państwa polskiego, no rozpoczyna już taką silną walkę z opcją Piłsudskiego i nagle Piłsudski, który wydawałoby się, że przejmie tą władzę demokratyczną, odpuszcza.
No tak, dlatego że rzeczywiście narodowa demokracja odpuściła walkę o władzę w kraju, koncentrując się na dyplomacji. To po części wynika z faktu, że pierwszy garnitur pojechał do Paryża na konferencję pokojową, Komitet Narodowy Polski, przekształcony potem w delegację, prawda, na czele z Dmowskim, Paderewskim. To jest pierwszy powód, jakby pierwszego garnituru politycznego nie ma. Powód drugi jest taki, że wtedy nie prowadzono jeszcze żadnych obopów, nie było i psosów i czego tam jeszcze, żeby przeprowadzić badania opinii publicznej. I wtedy się wszystkim wydawało, że bardzo silne są w Polsce nastroje prokomunistyczne i że w takiej sytuacji lepiej oddać władzę socjalistom, którzy będą bardziej zjadliwi dla nastrojów rewolucyjnych mas, niż wprowadzać, nazwijmy to, no, rządy prawicowej endecji. No, szybko się okazało, że endecy tutaj źle wykalkulowali. Wykalkulowali źle, dlatego że wyniki pierwszych wyborów pokazało, że komuniści cieszyli się poparciem około 2% społeczeństwa. Tak, skąd był błąd? Błąd wynikał stąd, iż prawdopodobnie jakby informację, którą czerpał Dmowski, będący w Paryżu, co się dzieje w Polsce, czerpał z Warszawy. Od struktur endeckich warszawskich, a wszyscy komuniści prawie co byli, to byli w wielkich miastach, czyli w Warszawie, tutaj byli aktywni. Wieś potem poszła na wybory i zmiotła, można powiedzieć, politycznie. Także tutaj endecy popełnili błąd, rzeczywiście. Endecy byli początkowo zwolennikami silnej władzy prezydenckiej. Chcieli bowiem uniknąć rozwiązania francuskiego w III Republice, kiedy to... Prezydent Republiki co prawda miał bardzo szerokie kompetencje, ale miał jedną słabość. To znaczy wybierany był nie w głosowaniu powszechnym, tylko przez parlament i to powodowało, że szybko stał się zakładnikiem parlamentu i z większości swoich kompetencji nie korzystał. I stąd endecy chcieli normalnie zrobić nazwijmy to system prezydencki, w ten sposób to nazwijmy, ale się panicznie bali, w pewnym momencie zaczęli się panicznie bać tych wyborów, znów błędnie oceniając chyba sytuację, że Piłsudski te wybory wygra. Stąd też zaczęli stawiać na osłabienie prezydenta i na stworzeniu, można powiedzieć, tego modelu francuskiego w tej wersji takiej, bym powiedział, zaawansowanej, czyli tak, jak to we Francji wyglądało. To zresztą po części wynikało z ich bardzo złych doświadczeń z Piłsudskim w czasie, kiedy panowała mała konstytucja w Polsce, w latach 1919-20, kiedy to Piłsudski był naczelnikiem państwa. No i jego współpraca z sejmami układała się fatalnie, powiedzmy sobie to w ten sposób. To zresztą wynikało z tego, że uzyskał w tej konstytucji nie tyle aż tak silną pozycję, tam był błąd konstytucyjny wpisany. Mianowicie wpisano, że naczelnikiem państwa jest Józef Piłsudski po imieniu i nazwisku. I on ciągle groził, że się poda do dymisji i państwo nie będzie miało posiadało głowy. Ja tam nie wiem, trzeba było komuś zmienić imię na Józef Piłsudski, prawda, i powiedzieć, że okej, mamy zastępcę, nie ma problemu. Ale to spowodowało jakby to przekonanie o tym, że z Piłsudskim jest ciężko. Nie tylko ze względu na to, że jest to osoba, z którą jakby dzieliło endeków poglądy i wiele poglądów, ale przede wszystkim osoba, która nie chciała i nie umiała współpracować z kimkolwiek. Można powiedzieć, osobowościowo przypomina to Jarosława Kaczyńskiego, który jest w koalicji z kimkolwiek. Tak, to jest bardzo podobny typ osobowościowy. Dlatego był duży naczelnik, a teraz jest to taki malutki naczelnik. W każdym razie to powodowało, że ostatecznie endecy przyjęli tą wersję tej konstytucji, prawda, z systemem parlamentarno-gabinetowym. No i niestety ta konstytucja nie była w stanie w Polsce działać. Nie była w stanie w Polsce działać z dwóch powodów. Endecy zwykle pisali o tym, że naród polski nie dorósł politycznie i tak dalej. Nie, nie. Problem był inny. To tak ładnie wyglądało tylko. Problem polegał na tym, że 40% wyborców to byli przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy głosowali zwykle na partie mniejszości narodowych. I w takiej sytuacji należałoby oczekiwać, że rząd będzie stanowiony przez 60% pozostałej polskiej większości. Ale żadna partia polityczna polska nie była w stanie uzyskać takiego poparcia społeczno-politycznego, żeby samodzielnie stworzyć rząd. Bo to trzeba z 60% mandatów wykrzesać 51% izby. To jest po prostu niemożliwe. To jest, trzeba by dodać do dzisiejszych 230 mandatów 40 głosów, czyli to jest mniej więcej 100, czyli trzeba by mieć tak na przeliczeniu jakieś 330 mandatów, prawda, na dzisiaj. Nikt nigdy nie uzyska w Polsce takiej większości ani wtedy, ani dzisiaj. I to spowodowało, że mniejszości narodowe, które w znacznej części były w stosunku do państwa albo wrogie, albo się tym państwem nie interesowało, one były w wiecznej opozycji z tego powodu, no a z pozostałych 60% w żaden sposób nie dało się wykrzesać większości rządowej. To oczywiście można było, i to endecy zrozumieli później, zrobić za pomocą ordynacji wyborczej. Wtedy miano jeszcze stosunkowo małą umiejętność tworzenia ordynacji wyborczej. Ordynacja wyborcza nie posiadała progu, czyli można było mieć partię, która jeden mandat dostała, na przykład zdobywając 0,3% głosów na terenie całego kraju. Wybory były, Polska była jednym wielkim okręgiem, co powodowało, że nie było tego progu w regionach, prawda, naturalnie powstającego, który często jest zresztą wyższy niż 5%. Także to był drugi problem. No i wreszcie były te 40% głosów mniejszości narodowych. Jak to należało rozwiązać? To znaczy endecy potem zrozumieli, wpadli na pomysł, że tam, gdzie była większość polska, czyli na zachód od Bugu, zrobić głosowanie większościowe, jednomandatowe, żeby wyłonić większość, a na wschód od Bugu, pod pretekstem, że tam jest mozaika narodowościowa, zrobić głosowanie proporcjonalne, żeby wszystkie grupy etniczne miały swoich przedstawicieli. Tylko że tego nie zrobiono od razu w konstytucji. Wpisano do konstytucji ordynację proporcjonalną, no i już potem z tym fantem się nie dało nic zrobić aż do 26 roku. Także to jest jakby problem. Piłsudczycy chcieli oczywiście silnej władzy prezydenckiej, ale i to jest pewien paradoks, bym powiedział, obozu piłsudczykowskiego. Obóz piłsudczykowski dostawał kiepskie wyniki wyborcze jako partie polityczne piłsudczykowskie. Zdecydowanie większym poparciem społecznym cieszył się Piłsudski jako osoba. Innymi słowy, być może byłby w stanie osiągnąć prezydenturę w głosowaniu powszechnym, ale nie był w stanie, aby popierające go partie polityczne osiągnęły dobry wynik wyborczy. Dlatego też jakby skazany był na to, żeby Piłsudczycy w tym momencie byli w opozycji. A sama endecja nie była w stanie sformułować większości trwałej, z czym miała wielki problem, co się związało z tymi dwoma nieudanymi, prawda, rządami Witosa i próbą powołania trzeciego, po którym prawdopodobnie, no, znaczy, który został ta próba przerwana przez Piłsudskiego, przez zamach majowy.
Czy mitem jest to, że Gabriel Narutowicz został wybrany głosami mniejszości i Żydów?
Znaczy nie, to jest prawda. Czyli odpowiedź, dlaczego został wybrany, jest banalnie prosta. Nie dlatego, że popierały go mniejszości narodowe. Został wybrany prezydentem ze względu na swojego kontrkandydata, a mianowicie kontrkandydata
Zamoyski.
Zamoyski miał gigantyczne zasługi dla sprawy polskiej, dlatego że cały Komitet Narodowy Polski w Paryżu przez 2 lata wojny, kilkunastoosobowy zespół plus tam sekretarki, tłumacze i tak dalej, był utrzymywany z prywatnych, że tak powiem, kieszeni Zamoyskiego przez 2 lata w Paryżu. I bez Zamoyskiego po prostu ten komitet by tam nie był w stanie działać. Dlatego endecy uznali, że trzeba mu, że tak powiem, to zrekompensować, proponując go jako kandydata na prezydenta. No i oczywiście i wybory wyglądały w ten sposób, że przedstawiciele, że czym który kandydat miał w izbie mniej głosów, odpadał. I głosy zaczęły przechodzić na Narutowicza jako kandydata na początku opozycji i mniejszości. No i na końcu o decydującym głosowaniu, kiedy przepadł kandydat PSL-u Piast, PSL Piast stanął przed dramatycznym dylematem. Oni wiedzieli, co Polska zawdzięcza Zamoyskiemu i wiedzieli, że Narutowicz to w porównaniu to tak zwany, jak to się dzisiaj mówi, no name jest. Ale nie potrafili powiedzieć swoim chłopskim wyborcom, że zagłosowali na największego w Polsce obszarnika. Tak. I kierując się zupełnie demagogicznymi, demagogią po prostu wyborczą, zagłosowali wbrew sobie i przeciw sobie na kandydata, który nie był kojarzony z bogatym ziemiaństwem i dlatego Narutowicz wygrał, a Zamoyski nie został prezydentem. Także to jakby tutaj no, demagogia to totalna wyborcza PSL-u Piast spowodowała, że oni jakby głosowali przeciwko sobie, wiedząc, że głosowali na kandydata, który nie przedstawia sobą jakiejś, no, to nie była jakaś wielka postać polityczna. Zdaje się, że to był bardzo, że tak powiem, miły, sympatyczny pan i tak dalej, ale no, no, zasług politycznych to właściwie nie miał żadnych. Jak to mawia jeden mój kolega, jego największą talentem było to, że umiałby godnie reprezentować państwo. Tak. Ale to trochę mało. No.
Na Gabrielu Narutowiczu skończymy naszą dyskusję. Jeszcze raz zachęcam.
Ale nie będziemy strzelali, bo zachęta jest w pobliżu.
Tak, ale jak wyjdziesz...
Nawet to przejeżdżałem w pobliżu. Tak.
Jak wyjdziesz na zewnątrz, nie odpowiadam za zamachowca.
A, okej, rozumiem.
Zresztą dobrze. Na ulicy Foxa zastrzelono ministra Pijackiego tutaj. Także jest to znana ulica właśnie z takich sytuacji. Jeszcze raz polecam w YouTube pana profesora Wielomskiego i kanał Międzywojnie, który tutaj właśnie państwu prezentowałem. Dziękuję panie Adamie.
Dziękuję.
Panie profesorze. Dziękuję państwu.